Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. I witam bardzo serdecznie gościa dzisiejszej audycji. Gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Witam, księże.
No, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Oprócz, że ksiądz doktor, to jeszcze proboszcz.
No, proboszcz małej parafii w Przecznie pod Torniem. Tak.
Ale ksiądz miał doświadczenie pracy w różnych parafiach, w małym miasteczku i w dużym mieście, a więc między innymi właściwie ze względu na to doświadczenie też pozwoliłam sobie zaproponować księdzu uczestnictwo w dzisiejszej audycji, bowiem dzisiaj będziemy mówić o liście Ojca Świętego, czy orędziu, to może lepiej brzmi, orędziu Ojca Świętego Franciszka na 26 Światowy Dzień Chorego, bowiem dzisiaj obchodzimy 26 Światowy Dzień Chorego. Ten list jest, powiedziałabym, krótki w porównaniu z listami, które czytaliśmy, które pisał Ojciec Święty Jan Paweł II na przykład, ale krótki, ale pełen treści.
No i tak jak każdy list jest troszkę inny, co nie jest takie proste. Tak. Co roku na Światowy Dzień Chorego, w ten sam dzień wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, napisać coś, jakąś nową myśl poddać, nie, która no, jest i, ważna akurat na dzisiaj i charakterystyczna dla autora listu.
Tak, a dzisiaj Ojciec Święty wybrał słowa z Ewangelii, słowa właściwie Chrystusa z krzyża. Oto syn twój, oto matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Co to oznacza? I ciekawa bardzo interpretacja słów Pana Jezusa z krzyża, słów Ewangelii. Ale żeby rozpocząć mówienie o Światowym Dniu Chorego, to myślę warto do początku sięgnąć, do ustanowienia tego Światowego Dnia Chorego przez świętego Jana Pawła II w roku 93.
Tak.
I Jan Paweł II w swoim pierwszym orędziu, a wcześniej jeszcze w liście zapowiadającym to orędzie, tak ujął bardzo krótko, w jednym zdaniu, cel Światowych Dni Chorego. Dzień, który począwszy od lutego, będzie co roku obchodzony jako Światowy Dzień Chorego we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Lourdes, ma być dla wszystkich wierzących owocnym czasem modlitwy, współuczestnictwa i ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła. Mhm. Modlitwa, bo nie wszystko z chorymi się załatwi metodami farmakologicznymi czy innymi.
Tak.
Współuczestnictwo, czyli wszyscy, którzy towarzyszą chorym. I trzeci wymiar, ofiary z cierpienia dla dobra Kościoła. Czyli sami chorzy też są jakby tymi, którzy wnoszą coś poprzez swoje cierpienie, które można przeżywać godnie z Jezusem, powiemy pogodzenie się z cierpieniem, wykorzystanie tego cierpienia dla dobra Kościoła. Takie trzy wymiary. I ten czwarty wymiar, który jest związany z Lourdes. Lourdes, który myślę dzisiaj jest nieraz rozumiany tak po świecku bardzo, miejsce, gdzie są szanse na cudowne uzdrowienie z choroby fizycznej. No może nawet większe szanse niż gdzie indziej, więc warto tych szans skorzystać. Ale w takim myśleniu bardzo przyziemnym, materialistycznym, w życiu tylko doczesnym. I pewnie jakieś prawdopodobieństwo jest, może 1 do 1000, że będę uzdrowiony z tej choroby, więc pojadę, spróbuję. A tymczasem samo Lourdes ma o wiele głębszy wymiar. I tak zacząłem czytać w tych dniach raz jeszcze objawienia w Lourdes i chciałbym się podzielić po prostu tym, co w Lourdes się zdarzyło. Co zdawałoby się, że jest nam znane, a jednak można na nowo to odkryć. Pierwsze objawienie jest nam chyba najlepiej znane. 11 lutego 1858 roku. Bernadetta, 14-letnia analfabetka, prosta dziewczyna, bardzo aż ku zgorszeniu wielu tak prosta, widzi piękną panią, która ma białą suknię, przewiązaną niebieską wstęgą, biały welon na głowie i złocistą różę na każdej stopie. Na ramionach trzyma różaniec. Jak mówi Bernadetta, była bardzo piękna, najpiękniejsza ze wszystkich kobiet, jakie do tej pory poznałam. Była bardzo młoda. nie była starsza ode mnie.
A więc dziewczynka?
Nie dziewczynka, myślę, uroda młodej matki. Mhm. Bardzo realistycznie, bo w tym wieku kilkunastu lat, na pewno nie 20, dziewczęta, kobiety stawały się matkami w Palestynie 2000 lat temu. I potem ta reakcja Bernadety. Przetarłam oczy ze zdumienia, myśląc, że mi się przewidziało. Włożyłam rękę do kieszeni, znalazłam swój różaniec. Chciałam przeżegnać się, ale nie mogłam wznieść opadającej ręki. Dopiero kiedy pani uczyniła znak krzyża, wtedy i ja drżącą ręką spróbowałam i udało się. Równocześnie zaczęłam odmawiać różaniec. Także pani przesuwała ziarenka różańca, ale nie poruszała wargami. Kiedy skończyłam odmawianie, widzenie natychmiast ustało. To pierwsze, różaniec. W trzecim objawieniu, po kilku dniach, 18 lutego, piękna pani prosi Bernadetę, czy możesz wyświadczyć mi łaskę i przychodzić tutaj przez 15 dni? I drugie zdanie dodaje, jakże głębokie, nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym. Nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, lecz w innym. Czyli wymiar patrzenia na życie w całości, nie tylko w wymiarze doczesnym. I Bernadeta przychodzi, wygadała się koleżankom, robi się coraz większe zbiegowisko. Jedni z ufnością, drudzy z lekceważeniem. Klimat Francji wówczas bardzo jest taki wrogi religii generalnie. Przy ósmym objawieniu dziś pani wypowiedziała nowe słowo, pokuta. I dodała, módlcie się do Boga o nawrócenie grzeszników. I prosiła mnie, bym na klęczkach poszła w głąb groty i bym ucałowała ziemię na znak pokuty za grzeszników. O tym wymiarze z Lourdes już nieraz nie słyszymy.
Oczywiście, tak.
I ten prosty gest Bernadety, który dla otoczenia był niezrozumiały. No dziwnie się zachowuje. Przy kolejnym objawieniu następnego dnia, 25 lutego, pani poleciła mi napić się z wody ze źródła. Ponieważ nie widziałam tam żadnego źródła, zwróciłam się w stronę rzeki Gawę. Ale pani dała mi znak, że nie tam i palcem pokazała na źródło. Kiedy podeszłam bliżej, znalazłam zaledwie odrobinę błotnistej wody. Nastawiłam dłoń, ale nic nie mogłam pochwycić. Zaczęłam więc drążyć ziemię w tym miejscu i dopiero wówczas mogłam zaczerpnąć nieco wody. Odrzuciłam trzy razy, ale za czwartym razem wypiłam. Ten obraz, taki bardzo plastyczny, parę dni temu oglądałem film o Lourdes. I obraz dziewczyny, która robi taką dziwną rzecz, umazana błotem, chodzi, właściwie wzbudził śmieszność i zgorszenie tych, którzy to obserwowali. Jak się ona dziwnie zachowuje. Właściwie nic nie ma nam do przekazania, a ma takie dziwne gesty. 1 marca, 12 objawienie i tego dnia chora kobieta przychodzi z dwójką dzieci, sama jest w ciąży z trzecim dzieckiem w stanie błogosławionym, ma rękę sparaliżowaną, wkłada rękę do wody i jest uzdrowienie. Pierwsze uzdrowienie w Lourdes. I odtąd uzdrowienia będą towarzyszyć objawieniom i całości klimatu modlitewnego wokół Lourdes. I wreszcie przychodzi 15 dzień, 15 objawienie, 4 marca i nic się nie dzieje. Ludzie czekali na coś nadzwyczajnego, a Bernadette nawet nie miała nic do powiedzenia. I wtedy media triumfują, że wielka mistyfikacja. Choć wiele osób mimo wszystko wierzy, przychodzi prostych ludzi, modli się na różańcu, czyni te gesty pokutne, bardzo proste, czy myśl o pokucie, myje się w tej wodzie, dzieją się kolejne znaki uzdrowienia i dopiero po dwóch tygodniach, 25 marca, czwartek przed Niedzielą Palmową był wówczas, święto Zwiastowania Matki Bożej, pani się ukazuje po raz kolejny Bernadecie, a Bernadeta z niecierpliwieniem pyta, jak się pani nazywa?
Tak, kim jesteś?
Kim jesteś? Mhm. I wtedy usłyszała te słowa. Jestem. Pani składa dłonie na wysokości piersi, wznosi oczy ku niebu i mówi, jestem niepokalane poczęcie.
I to jest chyba przełom w
patrzeniu. Jest wielki przełom też, bo to Bernadetta tego nie mogła zrozumieć.
Tak.
Powtarza sobie to w drodze, biegnąc do proboszcza, żeby mu to oznajmić. Proboszcz jest szokowany, skąd ta dziewczyna ma takie teologiczne pojęcia.
4 lata wcześniej zostało. Tak.
Ale 4 lata wcześniej był ogłoszony jakby dogmatycznie ta prawda, ale w tym sformułowaniu było tak. Pius IX tak to określił. Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu.
Tak, ale Bernadetta
więc
o tym nie mogła
wiedzieć. Nawet,
tak.
Ale określenie niepokalane poczęcie nie funkcjonowało za często. I jeszcze jest drobna różnica. Co innego Maryja jest niepokalanie poczęta, a co innego, że mówi o sobie, ja jestem niepokalane poczęcie.
Tak.
I to wywoła wielkie zdziwienie i rozpoczyna się bardzo szybki proces rozeznania tego objawienia, czy on rzeczywiście jest autentyczny i decyzja jest szybka. Rzeczywiście Maryja tu się pojawiła.
Tak, proszę księdza, to bardzo, bardzo dobrze, że ksiądz nam przypomniał te fakty, które towarzyszyły objawieniu się Maryi w Lourdes, ale takie chyba chciałabym takie podsumowujące pytanie zadać, żebyśmy przeszli już może do orędzia, bo czas nam bardzo szybko biegnie. Jakie to ma znaczenie dla ludzi chorych? Dlaczego Ojciec Święty Jan Paweł II Lourdes wybrał na taki czas?
No, dwa wymiary. Tak. Pierwszy wymiar, taki bardzo, powiemy nawet spektakularny. Dzieją się cuda uzdrowienia. Ludzie chory tam jeżdżą. A drugi wymiar, o wiele jeszcze głębszy. Chorzy, którzy nawet nie doznają uzdrowienia, doznają łaski duchowej przemiany.
Tak.
I Lourdes jednocześnie jednoczy tysiące wolontariuszy wokół opieki nad chorymi. Więc temat chorych, on tam ciągle się przewija. I w pierwszej pielgrzymce narodowej Francji był jeszcze jeden motyw. Przyszli Francuzi, którzy byli chorzy na duszy. Nie tylko choroba ciała, ale choroba duszy jest nieraz bardziej groźna niż choroba ciała. Jak człowiek tak logicznie myśli, wierzący człowiek, to myśli nie tylko, że choroba może przynieść śmierć fizyczną, ale może przynieść śmierć wieczną. I choroba duszy jest bardziej niebezpieczna od choroby ciała. I ten wymiar Ojciec Święty Franciszek w orędziu bardzo mocno podkreślił. Orędzie, które jest bardzo ciekawą interpretacją słów Jezusa z krzyża. Oto syn twój, oto matka twoja. Maryja rzeczywiście w sposób taki bardzo zewnętrzny przejmuje opiekę nad Janem, nad Kościołem, którego Jan jest reprezentantem. Ale Jan, przyjmując Maryję za matkę, Ojciec Święty tak mówi, Franciszek, w drugim punkcie tego orędzia. Umiłowany uczeń Jan reprezentuje Kościół, lud mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją matkę, a w tym uznaniu ma przyjąć także macierzyńskie powołanie, które Jezus jej powierzył. To powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona w macierzyńskie powołanie Maryi. Przyjmując Maryję, chce ją jako nie tylko naśladować, chce przyjąć to powołanie, które ona otrzymała na krzyżu. Czyli być też kimś, kto przyjmuje macierzyńską troskę o słabych.
Tak, i w ten sposób Kościół otrzymał misję takiej macierzyńskości, prawda?
Kościół jest naszą matką, Maryja matką Kościoła i te dwa rysy się przenikają. I dalej, w kolejnym, trzecim punkcie Ojciec Święty Franciszek mówi o chorobach na ciele i na duszy. Jan jako uczeń wie, że nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał się wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy, i chorych na ciele. Te dwa rodzaje choroby obok siebie Ojciec Święty stawia i nawet na pierwszym miejscu wymienia chorobę duszy, którą często jest duma, pycha.
I tu dalej można jeszcze dodać to jedno zdanie, że wszystkim im darowała, więc tym chorym na ciele i na duszy, miłosierdzie i przebaczenie, a chorym także uzdrowienie fizyczne.
Nawet to było gorszące dla wielu, jak Pan Jezus najpierw uzdrawiał duszę, choćby tego paralityka,
tak,
a później dopiero jako taki dodatek, jakby mniej ważny, uzdrowił jego ciało fizycznie. Pokazując, gdzie no jest bardziej niebezpieczna choroba. To powołanie macierzyńskie Kościoła, które się później przekłada na bardzo praktyczne działanie. I ojciec święty Franciszek jest naprawdę bardzo praktyczny. Ukazuje
to właściwie jest nic nowego, proszę księdza, bo przecież w historii Kościoła, kto Kościół opiekował się przy klasztorach, przecież były przytułki, hospicja, to teraz hospicjum kojarzy się z osobami odchodzącymi, a dawniej nazwa hospicjum przysługiwała miejscom, gdzie przyjmowano po prostu zwyczajnie chorych.
I nawet to podkreśla Ojciec Święty, by tę historię Kościoła przypominać, by o niej nie zapomnieć. Ona jest bardzo inspirująca. Mówi tak wprost w czwartym punkcie. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do osób bedrących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na przestrzeni jego 2000-letniej historii
właśnie, tak.
W przebogatej serii inicjatyw na rzecz chorych.
Tak.
Nie należy zapomnieć o tej historii ofiarności.
A więc nic nowego.
Wielka jest, nauka podejmować to, co Kościół od początku podejmuje. I cały czas mieć na uwadze nie tylko ciało człowieka, ale i jego duszę. Zdrowie i ciała, i ducha. I później takie bardzo praktyczne już trzy kierunki działania. W krajach, gdzie istnieje wystarczający system opieki publicznej, zdrowotnej, ma działanie Kościoła na celu stawienie człowieka w centrum procesu leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem życia i chrześcijańskich wartości moralnych. Człowiek w centrum. Nie jako przypadek, ale człowiek w całym centrum i dalej. To dziedzictwo przeszłości pomaga również dobrze planować przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, które na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucenie ubogich. Czy szpital jest instytucją, która pomaga człowiekowi, czy instytucją, która ma zarabiać pieniądze na chorych? To do tych krajów, powiemy, bogatych kieruje Ojciec Święty. Druga część troski to kraje, w których system opieki zdrowotnej jest niewystarczający lub go w ogóle brakuje. Kościół stara się leczyć nawet wtedy, kiedy nie jest w stanie przywrócić zdrowia. Obraz Kościoła jako szpitala polowego,
no właśnie,
otwartego na
pojęcie.
Wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata tylko szpitale misyjne zapewniają niezbędną opiekę zdrowotną ludności.
To pojęcie szpital polowy, Ojciec Święty, to właśnie Ojciec Święty Franciszek wprowadził, prawda? Już
to
wiele razy
jego,
w jego wypowiedzi, takie jego autorskie.
Myśli, autorskie i jego mentalność, która jest
jak
inna.
Jak to rozumieć, proszę księdza?
Dla mnie...
No,
ten
to
szpital
takie
polowy,
prawda? No.
To jest to coś bardzo właśnie franciszkowe. Szpital polowy jest blisko każdego chorego na polu walki.
No właśnie, najbliżej jak możliwe.
Nie patrząc,
jest w polu.
Czy on jest, czy my go możemy wyleczyć, czy my go nie możemy wyleczyć. Ja przyjmuję każdego.
Wyciągamy go z niebezpieczeństwa.
I gdy
prawda?
Słyszę
walki.
Tak bardzo praktycznie, może tak z drugiej strony, zarzuty w stosunku do Ojca Świętego Franciszka tego typu. On tak bardzo się jednoczy z uchodźcami, jakby lekceważył zagrożenie terroryzmu. Inni mówią, on tak bardzo jest blisko rozwodników, jakby chciał zmienić doktrynę o nieomylności małżeństwa. Kiedy indziej ostatnio pobłogosławił ślub bez pytania o metrykę chrztu. I tutaj... Gdy słyszę takie zarzuty, to pierwsze, co mi się odzywa, a kimże ja jestem, bym próbował sądzić Ojca Świętego. Jeśli on mnie zainspirował, zaintrygował, to znaczy, że on ma coś wielkiego do powiedzenia. Że on chce być blisko człowieka chorego, nawet kiedy nie może mu nic pomóc. Nawet kiedy jest całkowicie bezsilny. On się nie boi być blisko. I powiedział mi jeszcze więcej, że chyba na nas, Europejczykach, ciąży myślenie prawnicze, prawa rzymskiego. Takie nawet precedensowe, które w Anglii jest, że jak jakieś jest zdarzenie, to jakby za tym zdarzeniem idzie zmiana przepisów prawa kościelnego. A tu nic z tych rzeczy. Franciszek on tak nie myśli. Franciszek po prostu chce być bardzo blisko. Tak jak Pan Jezus był blisko prostytutek. Gorszyło to. Był blisko... kolaborantów i złodziei, też to gorszyło. Pan Jezus chciał być blisko. Tak jak święta Matka Teresa z Kalkuty. Chciała być blisko tych, którym zdrowotnie nie mogła już pomóc, bo nie umierali. Nie jest łatwo lekarzowi być blisko chorego, któremu nie może nic pomóc. Może też, tylko być przy nim.
I też nie tylko była blisko katolików, tylko właśnie
po prostu blisko człowieka cierpiącego, któremu nic nie może pomóc, którego nawet nie chce nawracać na wiarę katolicką. Proszę być blisko.
Ale proszę księdza, ale to przecież jest nic nowego znowu. Przypomnę to, co już wiele razy w tych audycjach przypominaliśmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II w Gdańsku chyba mówił, że ludzie często boją się, nie idą do człowieka cierpiącego, bo myślą sobie, ale czym ja mogę pomóc? I Ojciec Święty Jan Paweł II mówił, ale idź, bądź przy nim blisko.
To było spotkanie przy hospicjum. A hospicja to też jest miejsce, gdzie medycznie wiele pomóc nie mogę i wiele osób się boi nawet, bo trzeba pogodzić się z tym, że ja również sam umrę. Z rzeczywistą własnej śmierci, żeby być blisko człowieka drugiego umierającego, ale być blisko niego. Cały ruch hospicyjny. Nie tylko chodzi o, żeby ból jakby zmniejszyć, ale po prostu być blisko. Czy to doświadczenie, które dla mnie jest bardzo przejmujące, wielu zakonów żeńskich w Polsce, które powstały po to, żeby tworzyć szpitale, prowadzić szkoły, przeróżne szkoły, w rzeczywistości komunistycznej zostały pozbawione i szpitali, i szkół, a przyjęły opiekę nad osobami upośledzonymi w bardzo głębokim stopniu. Mm-hmm. Czyli towarzyszyć osobom, których nie mogę ani wyleczyć, ani jakby intelektualnie czegoś nauczyć. Ale być blisko i zakony to podjęły w skali bardzo masowej w Polsce. Myślę, to jest nawet coś z tego błogosławieństwa, że otrzymały powołania, że te zakony żyją. Tak. Odważyły się być blisko człowieka chorego. To jest chyba Ojciec Święty Franciszek. Chce być blisko.
A ja tu odwołam się jeszcze do Ojca Świętego Benedykta, który wystosował ostatnio takie podziękowanie do czytelników Corriere della Sera, to taka codzienna gazeta włoska, którzy pytają dziennikarzy gazety, jak się ma Ojciec Święty Benedykt, jak on tam spędza czas. I Ojciec Święty Benedykt XVI mówi, wyraża swoją wdzięczność, że towarzyszycie mi na tej mojej ostatniej drodze do domu. Nawet nie mówi do domu ojca, ale do domu.
Do domu, wracam do domu i dziękuję, że jestem otoczony na tym ostatnim etapie drogi, czasami trochę męczącym, przez tak wielką miłość i dobroć, jakiej nie mogłem sobie wyobrazić.
A więc obecność przy osobie potrzebującej jako taki podstawowy wymiar naszej postawy chrześcijańskiej i ludzkiej po prostu.
I trzeci wymiar, który Ojciec Święty Franciszek porusza w swoim liście, więc szpitale tam zorganizowane mają też coś do zrobienia, opieka szpitala polowego i trzeci wymiar dla mnie bardzo cenny, jako proboszcza małej parafii. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem oraz wspierana przez stosowną politykę. To, co jest takie zwykłe, to, co w mojej parafii, maleńkiej wiejskiej parafii doświadczam, chodząc co miesiąc do chorych, w bardzo trudnych stanach, nieraz leżących, po prostu wymagających całej dobowej opieki, że jest czymś takim zwykłym, że my towarzyszymy przy mojej matce, ojcu, przy dziecku do końca w domu. Że go nawet myśl nie przychodzi, żeby go odesłać do jakiegoś tam innego ośrodka, gdzie nim się zajmą. I to, że to jest takie zwykłe w wielu środowiskach, myślę, jest czymś niezwykłym. To jest chyba niezwykłe świadectwo wiary, tak bardzo praktycznie pokazanej, no dla tych, którzy nie mają tego wyczucia.
Tak, i tej czułości, o której Ojciec Święty Franciszek często mówi. To jest takie pojęcie, tu z księdzem rozmawiałam przed audycją, które ja jakoś wyselekcjonowałam w wielu wypowiedziach Ojca Świętego Franciszka, który używa słowa czułość, które jest jakoś tak, wydaje mi się, skierowane często do innych relacji. A on tu mówi o relacjach między takich zwyczajnych relacjach ludzkich, że element czułości musi być.
On mówi o czułości i nie boi się gestów czułości. Nie? Gestów, które są różnie interpretowane nawet. Nie boi się tych złych interpretacji, nie boi się nawet wręcz zgorszenia czułością, że okazuje czułość wobec człowieka chorego na duszy bądź na ciele. Jestem czuły, że on doświadcza, że on mnie rozumie, że mnie kocha. Choćby moja sytuacja była moralnie na przykład nie do zaakceptowania, grzechu nie akceptuję, ale czułość okazuje.
Tak. Proszę księdza, jest już 27 minut po 13, już właściwie oddamy za chwileczkę głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy właściwie przede wszystkim o orędziu Ojca Świętego Franciszka na 26 Światowy Dzień Chorego. Naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Za chwileczkę będziemy mogli z Państwem również rozmawiać, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedzieli o tej rzeczywistości takiej dzisiejszej, powiedziałabym, parafialnej, kościelnej, bo dzisiaj jest wiele, na pewno u księdza w parafii również była msza jakaś skierowana szczególnie do osób chorych.
Dzisiaj akurat nie miałem mszy szczególnie skierowanej, tylko po prostu normalnie na jednej, na drugiej mszy. Ale był sakrament chorych,
o właśnie,
udzielany.
Tak. I o to mi chodzi.
Było więc zwykłe mówienie o Lourdes, o tym, że i taka jedna może tylko reakcja po tej Eucharystii, jedno moje świadectwo, że ten sakrament we mnie coś wielkiego poruszył mnie. Nie mówienie o tym, ale to dotknięcie. To też tak chyba znak czułości Pana Jezusa, że sakrament ma element fizycznego dotknięcia.
Tak.
Doświadczam czułości samego Boga przez wiarę i coś się w moim sercu nieraz się dzieje, dokonuje.
A więc jeszcze taki wymiar fizyczny, prawda, dotknięcia.
Bo czułość jest związana z fizycznym jakimś zawsze dotknięciem. Mhm. Nie.
Dzięki bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Rozmawiamy o orędziu Ojca Świętego na 26 Światowy Dzień Chorego. Ale możemy w ogóle rozmawiać o rzeczywistości, słabości, choroby, o osobach, które potrzebują wspierania, pomocy, obecności, towarzyszenia. Naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Dokurno. Mogą Państwo telefonować do nas, rozmawiać przede wszystkim z moim gościem. Nasze telefony 655-2355, 655-2356, 56 numer kierunkowy do Torunia. Dwa numery telefony w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy zagranicy. 4856 to kierunkowy, 655-2333 i 655-2366, 11-48-56 dla słuchaczy z USA i Kanady. Z nami w czasie audycji jest ojciec Janusz. Już odbieramy telefony. Halo, słuchamy.
Cześć Boże, ja do audycji o chorych.
Bardzo prosimy.
Dobrze. Moje nazwisko Katarzyna Wierzbowska, ja jestem z Lubicza.
Witam.
Chciałam dać właśnie poruszające świadectwo, bo byłam w Lourdes na pielgrzymce. 17 maja wyjeżdżaliśmy z Krakowa i chcę powiedzieć, że doznałam uzdrowienia przez Najświętszą Matkę Bożą. Puchły mi nogi, a teraz wszystko się okazało, że jest bardzo dobrze od dłuższego czasu. No i jeszcze jedno takie poruszające świadectwo przed tym, jak Maria mi się ukazała w nocy, to było jak gdyby we śnie, ale tak jak na jawie wszystko widziałam, że z Jezusem zstąpiła z nieba, usiadła, ja po prostu byłam zaskoczona i prosiłam Matkę Najświętszą, pytanie dałam, czy zasłużę na niebo, bo chciałabym, była tak przepiękna, nie do opisania. Pokazała mi niebo i pokazała mi piekło, ale to były takie stany, że nie umiem tego określić, bo niebo to było takie dobro, które po prostu mnie ogarnęło i chciałam wtedy jeszcze się zapytać Matkę, a jeszcze niebo, piekło pokazała, to było takie zło. Chciałam jak najszybciej z tego wyjść. Wobec tego, że usłyszałam od Maryi odpowiedź, taki gest poruszający ręką, znak zapytania, tylko i wyłącznie córko, od ciebie zależy, masz dużo do zrobienia.
A więc tak. Pani Katarzyno, cieszymy się bardzo, że pani doznała uzdrowienia i dziękujemy za to świadectwo. To pewnie nadaje się, aby opisać, może na pewno pielgrzymi spotykacie się, może w tym swoim środowisku, z którym pani pojechała, warto o tym opowiedzieć. Pozdrawiamy panią serdecznie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z diecezji poznańskiej. Moje imię Danuta. Chciałam serdecznie pozdrowić wszystkich chorych. Ja też od dłuższego czasu.
Już, nie wiem, słyszę jakiś głos. To zdaje się, że powinna pani wyłączyć radio. Halo?
Trudno mi to jest.
Pani Danuto?
W tej chwili być.
Pani Danuto?
Natomiast chciałam serdecznie pozdrowić panią Bożenę, której głosu brak nam teraz.
Dobrze. Jeśli to jest moja mamusia, tak się domyślam, to pozdrowię.
Tak, przekażemy.
Dziękujemy
pozdrowienia.
Bardzo.
Pani Danuto, wszystkiego najlepszego. Pozdrawiamy panią serdecznie. Halo?
Halo, halo. Pani Basiu i księże profesorze Wacławie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i
tutaj
zawsze.
Teraz mówi Krzysztof z Rzymu.
Chciałem panie Krzysztofie, to do mojej audycji pan jakoś tak rzadko dzwoni. Bardzo się cieszę.
No, ale z panią Basią się nigdy nie rozstaje.
Ach,
bardzo budujące dla mnie te właśnie audycje, które niosą takie trudne problemy, ale w Chrystusie się wszystko właściwie wyjaśnia. Ja chciałem tylko po prostu powiedzieć to, co mi się nie udało wczoraj, jak było kazanie księdza biskupa Józefa Michalika, bardzo jakieś głębokie, dotyczące właśnie Dnia Chorego.
Tak.
I teraz chciałem właśnie powiedzieć, bo często tam ksiądz biskup się powołuje na świętego Pawła w tej perykopie, gdzie święty Paweł mówi, że ja w moim ciele uzupełniam
braki i udręk Chrystusa.
Tam brakiem u Chrystusa. I to jest taki fragment, który często był może źle interpretowany albo w ogóle niezrozumiały.
No i bardzo trudny do zrozumienia.
W kontekście dzisiejszego i audycji, i dzisiejszego dnia dotyczącego chorych, ponieważ tam ksiądz arcybiskup powiedział takie zdanie, tam również jest miejsce dla nas. O co tutaj chodzi? Że Chrystusowi niczego nie brakuje. Niczego. On jest Bogiem i miłosiernym i dla nas Zbawicielem. Jemu nic nie brakuje, tylko tu chodzi o tą część, którą my stanowimy w udziale Jego krzyża. To tak. Nam brakuje, a nie Jemu brakuje.
Tak, i panie Krzysztofie, jest... bardzo, bardzo pięknie pan to przywołał. Pięknie, że pan to przywołał. Ja również słuchałam tej homilii i wydawało mi się, że do mnie wreszcie coś trafiło z tego, z tej myśli z Pawłowej. Także dziękuję panu serdecznie za skracam troszkę te wypowiedzi, bo na pewno jest sporo telefonów. Księże, proszę.
No w tej wypowiedzi, tak. Przed chwilą, co słyszeliśmy, były dwa elementy.
Tak.
Pierwszy element takiej czułości, zażyłości między prowadzącą audycję w radiu, a słuchaczem. I Radio Maria nie ma coś z tego charyzmatu, czułości,
ja bardzo lubię wypowiedzi pana Krzysztofa, nie? Które zawsze rozszerza
swoich słuchaczy, nie? Mm-hmm. A drugi kierunek, no to jest to, że my też dopełniamy. My rzeczywiście, Pan Jezus nie wszystko sam zrobił. Mm-hmm. Dał ale, kierunek ale i chce dalej przez nas pewnie, działać.
Chociaż nie wiadomo, może ksiądz dokładnie to już przeanalizował 100 razy, tę wypowiedź świętego Pawła, ale kiedy słyszy się, w moim ciele dopełniam udręk i tak dalej.
Nasze cierpienia chorych jakby dopełniają, rzeczywiście są też potrzebne Kościołowi. Tak jak cierpienie Chrystusa było potrzebne Kościołowi, tak cierpienie nasze są też, dodają się do tych wielu łask, które Bóg
cząstka
chce.
Naszego losu, tak nie? Jak wczoraj mówił arcybiskup Józef Michalik. To było takie bardzo jasne i do mnie jakoś trafiło.
I przez ofiarowanie swego cierpienia, to jest apostolstwem chorych, nie? Chorzy rzeczywiście wypraszają wiele łask.
Ale myślę, proszę księdza, że no, chociaż nie cierpimy może na ciele, ale w ogóle jesteśmy ludźmi, którzy doświadczają trudu, cierpienia, cierpień duchowych. Zawsze możemy swój los znosić tak, żeby jak gdyby, no...
Powiem tak, on jest potrzebny
dobro.
Jakby Panu Bogu.
Tak. Dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, przepraszam, że tak troszeczkę weszłam Panu w zdanie, ale musimy myśleć o tym, że wielu radiosłuchaczy jest. Halo? Halo?
Halo? Szczęść
tak?
Boże.
Szczęść Boże.
Siostra Michaela, akurat jestem ze wspólnoty, która posługuje w hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. I chciałam...
Ojej, siostro, ja tyle razy o siostrze myślałam, bo to jest jedyne hospicjum, prawda?
Tak, to jest jedyne na Litwie hospicjum, tak. Które jest właśnie takim, powiedziałabym, nie teoretycznym, ale praktycznym właśnie tym zbliżeniem się z czułością do drugiego człowieka. I właśnie ta misja hospicyjna tam na ziemię litewską została przeniesiona dzięki doświadczeniu hospicjów Polski, tu w Polsce. Właśnie nasiąknęliśmy tą czułością, którą przekazujemy tam właśnie na tej ziemi bliskiej sercu każdego Polaka i nie tylko Polaka. I chciałam powiedzieć, że właśnie wśród naszych pacjentów są pacjenci różnych religii. Są przedstawiciele judaizmu, islamu, katolicyzmu, chrześcijaństwa, powiedziałabym, ale i w wydaniu właśnie w tej odsłonie prawosławia, protestantyzmu. I ta bliskość, o której dzisiaj w audycji dla chorych było powiedziane, jest właściwie takim językiem zbliżenia, zrozumienia, wsłuchania się i
łączenia, prawda? Łączenia, tak.
Ojciec Święty właśnie w orędziu na dzisiejszy dzień wskazał, powiedziałabym, coś, co musimy jakoś przyjąć, przechodząc poprzez przestrzeń słowa, bo Jezus na krzyżu mówi do swojego ucznia Jana, oto matka twoja. Tak, do niego wskazuje, zajmij się nią, do niewiasty, do matki mówi, oto syn twój. Czyli jak gdyby przekraczanie granicy, którą każdy z nas może sobie wytworzyć. Nie, to nie jest moja matka, nie, to nie jest mój bliźni, nie, to nie jest ktoś mi bliski sercu. Każdy jest bliski, każdy jest dla nas darem, zadanym na, powiedziałabym, taki egzamin naszej miłości chrześcijańskiej. I dzisiaj chcę w tej audycji dla chorych pozdrowić wszystkich posługujących właśnie w misji hospicyjnej, gdziekolwiek są hospicja. I tam właśnie, tak jak w audycji było powiedziane, że jesteśmy właściwie w sytuacji, w której od strony medycznej niewiele można dać, ale od strony ludzkiej, tej właśnie, tej bliskości serca możemy dać po prostu nie 100, a 200 i 300%. I tym chorym to jest potrzebne. I dziękuję właśnie, że Bóg nam dał taką szansę służenia mu w drugim człowieku.
Dziękuję bardzo, siostro. Ściskam siostrę i życzę wszelkim błogosławień. Dziękuję, że siostra włączyła się w naszą audycję.
I ten dodatkowy wymiar wileński. Tak, i wileński. Orędzie miłosierdzia. Matka miłosierdzia.
Muszę powiedzieć siostrze, że nasz dzisiejszy gość ma korzenie wschodnie. Więc wileńskie, takie bliskie, prawda?
Tak.
siostra Michaela z Hospicjum Wileńskiego. To piękne.
Cześć Boże, ja chciałam do audycji.
Prosimy bardzo, słuchamy.
To ja już wyłączę radio.
Tak, bardzo prosimy. To jednak troszeczkę przeszkadza. Słyszymy głos. Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziwi.
Teraz i zawsze.
Ja chcę bardzo serdecznie podziękować, bo ja słucham tych wszystkich audycji, za te piękne słowa księdza, za taką, no, takie wsparcie tych chorych, to jest takie piękne. A ja chciałam tylko tyle powiedzieć, że czasami uśmiech do chorego i dobre słowo to prawie uzdrawia. I tak powinni czynić nie tylko chorzy, ale wszyscy zdrowi. Uśmiech i dobre słowo. Szczęść wam Boże, niech was Bóg błogosławi na każdy dzień waszego życia. To tyle chciałam powiedzieć.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy panią serdecznie i wszelkich błogosławień życzymy.
No, Bóg zapaść i za pani uśmiech, który tak, można wyczuć w
tak,
tym, co pani mówi.
Tak, słyszeliśmy, tak. I taką czułość w głosie prawdziwą, prawda? Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj na temat Światowego Dnia Chorego.
Ja do koncertu życzeń.
Ale nie ma teraz koncertu życzeń, tylko
mogę
teraz...
Mogę mówić?
Nie, proszę pani, halo? W tej chwili trwa audycja dla chorych.
Mogę mówić?
Halo? W tej chwili trwa audycja dla chorych, proszę pani.
Ja chciałam też powiedzieć właśnie.
To bardzo prosimy.
O namaszczeniu chorych.
Prosimy bardzo.
Mogę mówić?
Tak, oczywiście, tylko proszę radio wyłączyć.
To bardzo prosimy.
O namaszczeniu chorych.
Halo? No, właśnie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków,
amen.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia.
Witamy, panie Tadeuszu.
Chciałem powiedzieć o Ojcu Świętej Janie Pawle II, jak on się narażał, jak on nam pokazywał, jak całował ziemię, jak wspólał tych biednych i tych chorych. Teraz widzimy, ale ja też jestem osobą niepełnosprawną, a teraz widzę się tym naszym papieżu Franciszku, jak on umywa nogi tym właśnie żebrakom, tym biednym. To jest ewangelizacja do łez. Musiałby być człowiek z kamienia, gdyby mu łezka nie popłynęła, gdy patrząc, jak on patrzy w te oczy biednych i umywa im nogi. Jest to przykład dla nas wszystkich. Dla kapłanów, no i a zwłaszcza dla kapelanów szpitalu. Bo to woła, żeby oni się nie wstydzili do tych chorych, jak idą w tym szpitalu i pokazywać temu personelowi, jak trzeba kochać Chrystusa, jak to jest, to hasło mi wchodzi po głowie, resacra miser. Rzeczą świętą jest człowiek cierpiący i nieszczęśliwy.
Bóg zapłać za to słowo, bo ojciec święty Franciszek zdaje się więcej mówić gestami niż słowami.
Tak.
A słowa mają tylko wtedy sens, kiedy życie jest najpierw. Słuchamy.
Tak, dziękujemy panu Tadeuszowi za włączenie się w audycję i słuchamy następnej osoby. Tak, halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Lublina.
Witamy pani Anno.
Chciałam prosić księdza, który nam dzisiaj mówi o tym, o Lourdes i o chorobach. I o chorobach duszy i ciała. I teraz ja nie rozgraniczałam nigdy choroba duszy, choroba duma i pycha. No to ja pod pychę podciągałam wszystko, a ona, no to dumę, to ja tam później poznałam, że takie słowo duma, ale ja tutaj nie rozgraniczam w chorobach duszy, dumy i pychy.
No bo to może i trudno odróżnić jakoś tak.
Troszkę więcej coś powiedział na ten temat.
Chyba trudno byłoby tak.
Ale duma ma pozytywny też.
No
też
ja to wiem właśnie, przepraszam panią bardzo,
tak,
że duma patriotyczna to jest coś dobrego.
Tak, proszę
ale,
bardzo,
ale ta duma choroba duszy, no to tutaj to ja już tego sobie jakoś nie mogę tego.
Może problem językowy będzie, w jaki sposób te słowo na język polski przetłumaczyć
ale
akurat.
Skąd pani bierze te słowa? Czy to jest cytat z Wyorędzia?
Ojciec Święty Franciszek mówi, Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy. Mm-hmm. I w tym znaczeniu chyba pychy. To jest
tak,
ta rozmowa.
To ma ksiądz rację. To jest tłumaczeń, problem jakiegoś takiego, rozumienia.
Fałszywej
pojęcia.
Dumy.
Tak, to może być coś takiego. Dumy,
ale to
tak.
Jest to, że człowiek właśnie chory jest cały, nie?
Tak.
Te choroby nieraz są jedno z drugim bardzo mocno splecione. Jedne nieraz wywołują, drugie nawet
choroby.
Ja
myślę, choroby. Proszę księdza, może jeszcze coś takiego być, że mówimy często, że jeżeli człowiek cierpi, no nie każdy człowiek cierpiący umie jakoś przejść przez chorobę w sposób taki twórczy, bogaty. Często się zamykamy w cierpieniu i może tutaj chodzi o tę dumę, o takie otaczanie się, żeby nikt mi nie może pomóc. Ja jestem właśnie cierpiący, a wy co wy rozumiecie z mojego, prawda, z mojej kondycji, prawda? To może o to też chodzić.
To jest to przenikanie. Mhm. Choroba ciała może do choroby duszy prowadzić i na odwrót, ale może być jakby niezależna choroba duszy.
Tak.
Po prostu grzech, w który wchodzę świadomie.
Słuchamy Radio Maryja, mamy telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Sylwia.
Witamy Pani Sylwio.
Ja z Dolnego Śląska dzwonię. Ja nie będę wielce dyskutować, ale przede wszystkim pragnę podziękować za te słowa skierowane do nas chorych w tym ważnym dniu, radosnym. Cieszę się, że mogę po prostu wspomagać Kościół, niosąc swoje cierpienie, praktycznie od dzieciństwa. Ale nie jest mi z tym źle. Zawsze znajdowałam w tym głęboki sens i łączyłam moje cierpienia i niedoskonałości fizyczne z krzyżem Chrystusa. I wtedy odnalazłam sens cierpienia. I za to wszystko przede wszystkim Jezusowi dziękuję, że potrafię to ogarnąć. A przede wszystkim dziękuję każdemu kapłanowi, kapelanowi szpitalnemu, bądź to odwiedzających chorych w domu, za posługę. A nade wszystko dziękuję księdzu doktorowi Wojciechowi Bartoszkowi, naszemu opiekunowi krajowemu duszpasterstwa chorych. Mam z nim bardzo bliski kontakt. Mszę świętą w moim domu sprawował.
Nie wiem, czy słuchała pani, niedawno była audycja z księdzem doktorem Wojciechem Bartoszkiem.
Wiem, o tym zawsze mi powiadam. To jest naprawdę osobowość godna pochwały. Takich ludzi się nie spotyka za wiele.
Dziękujemy pani Sylwio bardzo serdecznie za to świadectwo. Pani dotknęła tutaj ważnego takiego wymiaru w znoszeniu cierpienia, że każdy człowiek chory musi sam dojrzeć do tej decyzji, że chcę to cierpienie włączyć w ogólnoludzkie cierpienie, jak gdyby. Światowe i cierpienie Chrystusa i cierpienie innych ludzi. Nie można komuś powiedzieć, zlecić tego, bo tutaj wielcy ludzie, powiedziałabym, mówią o tym, nie pouczajmy chorych, nie pouczajmy chorych. Stwórzmy im takie warunki, żeby bądźmy przy nich, żeby oni sami zechcieli włączyć się.
I drugi taki element tego, tej wypowiedzi, że Pan Bóg pomaga przez drugiego człowieka. Przez taką Bernadetę, przez słabego księdza, który jest słabym człowiekiem, że Pan Bóg nieraz czyni wielkie rzeczy.
I przez panią Sylwię, która telefonowała przez
i za to świadectwo też tak. Wielkie Bóg zapłać, bo Pan Bóg gdzieś działa przez człowieka. Tak chciał Pan Bóg działać.
Tak, dziękujemy bardzo. Jeżeli jest telefon następny, to odbieramy.
Bardzo chory.
Tak, słuchamy.
Chorował przez 7 lat.
Ale kto mówi do nas?
Ale jak ksiądz powiedział, że namaszczenie dała, bo on już będzie umierał, to ja zawołałam księdza, dałam namaszczenie i powiedział ksiądz, że już na nim krzyżyk leży. Ale córka zabrała go jeszcze na Wrocław. Ja byłam zła trochę, no ale nie mogłam nic nie powiedzieć. I mój mąż jeszcze po tym namaszczeniu żył 2 lata, a za 2 lata... A za rok czasu mieliśmy 50-lecie małżeństwa. I przeżył jeszcze. I był taki chory, że za 3 tygodnie go przywiozłam, to on miał 58 kilo. I on do Bożego Narodzenia miał 80 lat, 80 kilo. I tak fajnie wyglądał wszystko. No ale po 2 latach to już musiał umrzeć, no ale obaczyliśmy 50-lecie. Mama żyła 100 lat, 101. A mąż nie był taki już poważny, 78 lat. Ja już 90 mam. I tak właśnie to namaszczenie, to tak uważam, że coś okropnego. Moja mama brała co roku i żyła 101 lat.
Proszę ja pani, jakie jest pani imię?
Pilnuję te namaszczenie, proszę nam pani. Przedaję i pilnuję.
Halo, jakie jest pani imię? Chcielibyśmy z panią porozmawiać.
Senatorko Różańca Świętego.
Ja tak odbieram jeszcze z drugiej strony. Przy sakramencie chorych my się modlimy o dar zdrowia. Tak jak jedziemy do Lourdes, przede wszystkim o dar jakiegoś zdrowia duchowego, ale jesteśmy zaskoczeni pozytywnie, jak Pan Bóg daje dar zdrowia fizycznego.
No ja myślę, tak proszę księdza, że jedziemy przede wszystkim po dar zdrowia fizycznego jednak do Lourdes.
Fizycznego, ale tak, nie. Wiemy, że szanse są mniejsze, ale no większe tak. Szanse zdrowia duchowego, nie?
Ale to, co sakramencie
chorych to samo,
tak.
Nie? Sakrament chorych też jest związany z łaską uzdrawienia. Nie dziwmy się, jeżeli rzeczywiście sakrament chorych nam
to jest sakrament
da łaskę
na życie,
uzdrowienia
nie na
fizycznego.
Tak, oczywiście. I to dobrze, że pani, niestety no. Nie wiemy, jak pani miała na imię, ale bo jakoś w trakcie zaczęliśmy słuchać pani wypowiedzi. Natomiast to jest ważne podkreślenie. To jest sakrament, który ma nas umacniać.
Umacniać, a czasami Pan rzeczywiście, tak jak w Lourdes, daje łaskę zdrowia fizycznego.
Tak. Odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No jestem bardzo szczęśliwa, że dodzwoniłam się do audycji.
A pani imię?
Pani Basiu, dzwonię z województwa lubuskiego. Jestem emerytką. Wiadomo, że...
Ale gdybyśmy mieli, znali pani imię, to będzie...
Barbara.
Pani Barbara.
Tak. Uważam, że głęboka wiara, częsta modlitwa, uzdrawia. Miałam pójść na operację, króciutko będę mówiła, bo wiem, że
tak,
jest kolejka rozmów.
Tak.
Miałam pójść na operację. Jestem w pobliżu, mamy Rokitno Sanktuarium. Pojechałam, tak bałam się operacji, pojechałam na pielgrzymkę do Rokitna i tak długo się modliłam, że po prostu do dzisiaj nie mogę uwierzyć, zresztą złożyłam świadectwo w tej sprawie. Tak długo się modliłam, całą mszę wstałam, po prostu Matka Boża cierpliwie słuchająca uzdrowiła mnie. Minęły lata. Lekarze powiedzieli, że bez operacji się nie obejdzie. Minęły lata, nie wróciłam do tego lekarza, zresztą bardzo sympatycznego i po prostu bardzo wierzę w modlitwę i uważam, że Jezus nas uzdrawia. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wiem, co ksiądz na to, ale ja bym chciała jednak prosić radiosłuchaczy, żeby nie zaprzestawali leczenia. Modlimy się. Prawda? Ale nie zaprzestajmy leczenia, bo tu pani wyraźnie powiedziała, że nie wróciła do lekarza.
Nieraz uzdrowienie jest takie, że ono samo mówi, już nie musisz wracać wiele. Nieraz wracam na kontrolę, lekarz mówi, nie rozumiem, uzdrowienie było.
No dobrze, ale trzeba do lekarza jednak potwierdzić to chociażby, tak? Potwierdzić to.
Może dzisiaj Ewangelii było, pójść do lekarza na świadectwo. Aha. Dać świadectwo, że Pan Jezus mnie uzdrowił. Nieraz tak też warto.
Tak, dziękuję bardzo pani Barbarze. Jeżeli jest telefon, to ostatni już telefon będzie, ojcze, dobrze? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłanię się bardzo serdecznie, Dorota z Podlasia.
Witamy pani Doroto.
Chciałam też tutaj włączyć się, powiedzieć kilka słów o mocy sakramentu chorych, namaszczenia chorych. Podam tutaj takich kilka przykładów. Pewnego razu w moim życiu ni stąd, ni zowąd coś zaczęło się dziać z nogą. Byłam przerażona, bo nie mogłam w ogóle chodzić. No zupełnie ta sytuacja mnie sparaliżowała. Wzięłam jakąś tam laską i tak utykałam. I w pewnym momencie tak pomyślałam sobie, nie no, wsiadam na rower i jadę do kościoła, poproszę księdza, żeby mi udzielił sakramentu chorych. No i poszłam przez cały kościół, utykałam, o tą laską się opierałam. powiedziałam, o co chodzi, poprosiłam i od razu po udzieleniu sakramentu chorych w jednej chwili doznałam cudownego uzdrowienia. Także to jest jeden przykład. Następne to są dwa przykłady związane z moją mamą, która...
Pani Doroto, ale zbliża się do końca nasza audycja. Proszę wybrać jeden z tych przykładów, tak?
Tak, dobrze. Więc gdy mama moja zachorowała, dostało bardzo wysokie gorączki. Ja pomyślałam sobie, nie no, w pierwszej kolejności przecież muszę wezwać kapłana, żeby udzielił sakramentu chorych, a później zadzwonię na pogotowie. I rzeczywiście przyjechał kapłan, udzielił sakrament chorych i w jednym momencie po tym sakramencie temperatura obniżyła się do 36,6. To może tyle, żeby nie zabierać czasu.
Dziękuję pani bardzo serdecznie. To wręcz takie cudowne działanie sakramentu. Tak. Dziękujemy pani bardzo. Pozdrawiamy.
Cudowne, czy tak bardzo normalne.
Normalne, tak.
Chociaż rzadkie może.
Po to idziemy.
Statystyka mówi, że rzadkie, ale tak już jest. Pan Jezus przychodzi, uzdrawia w taki czy w inny sposób, wtedy, kiedy chce, kogo chce, jak chce.
Tak, a dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawialiśmy o orędziu Ojca Świętego Franciszka na 26 Światowy Dzień Chorego. Gościem naszym był i jest ojciec, ksiądz dr Wacław Dokurno. Dwa słowa na koniec, proszę księdza.
No, Bóg zapłać za tę audycję. Bóg zapłać za to, że dla chorych jest to takie naprawdę ważne, że możemy wzajemnie się dzielić, umacniać swoją wiarę.
Tak.
Bo my wzajemnie się umacniamy. I chory księdza umacnia, przez księdza chory jest umacniany. Ci, którzy prowadzą audycję w radiu, też są umacnieni przez tych, którzy słuchają.
Tak. Ja i wzajemnie
się wspieramy i ten dzień dzisiejszy jest takim dniem właśnie budowania tych więzi. Mm-hmm. Nie ucieczki od chorego,
tylko towarzyszenia, bycia
razem.
Bycia blisko,
a kto więcej korzysta, to już jest tajemnica Boży.
Tak.
Nie kto więcej skorzysta.
Mm-hmm. A jeszcze chcę nawiązać do wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka z dzisiejszej modlitwy na Anioł Pański, który jakoś tak zaapelował do nas, żebyśmy się zastanowili, z czego Jezus nas wszystkich może uzdrowić, żebyśmy wglądnęli jak gdyby w siebie.
Byśmy z ufnością prosili z wiarą,
Jezusa,
że może mnie uzdrowić.
Jeżeli chcesz, to uzdrów mnie, Panie, tak? I to jest chyba ważne, bo wszyscy jakoś niedomagamy.
Zwłaszcza
przecież
w tych niedomaganiach duchowych.
Tak,
nieraz
ja
się wstyd
myślę,
się przyznać, człowiek nieraz chce je schować, jakoby ich w ogóle nie było, a tymczasem one też
one są.
One
są i nam utrudniają życie, utrudniają relacje z Panem Bogiem, ale też z innymi ludźmi. O tym trzeba pamiętać. Drodzy Państwo, za tydzień właśnie będziemy mówili o hospicjum. Spotkamy się z panem doktorem Pawłem Grabowskim z hospicjum świętego Eliasza z Podlasia, to mówię najogólniej. Zapraszam na to spotkanie. A wszystkim najpierw podziękuję księdzu doktorowi, naszemu gościowi dzisiejszemu. Życzymy wszelkich błogosławieństw na pracę, na bycie w parafii. Księże Wacławie. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi za realizację programu i wszystkim Państwu, którzy słuchali tej audycji, którzy dzielili się swoimi refleksjami. Przepraszam, że tak raz i drugi weszłam w wypowiedź i skracałam, ale no, na audycja ma też swoje prawa. Proszę to rozumieć, drodzy Państwo. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Myślmy o sobie, wspierajmy się wzajemnie. Żegna się Barbara Momot.